Bliżej Nieba to rozmowy o tym, że chrześcijaństwo to nie nuda i śmiertelna powaga, ale pokój i radość. To historia o tych, którzy często musieli odbić się od dna, żeby znaleźć sens i miłość.
Już jest 19:02. Pokój dobro, Hubert Czarnocki. Moim gościem jest dzisiaj Krzysiek, który podzieli się z Państwem swoim poszukiwaniem sensu i szczęścia. Cześć.
Cześć, witam. Dobry wieczór.
To powiedz od razu, czym się zajmujesz?
Jestem montażystą filmowym i telewizyjnym. Z takich rzeczy, które robię, które ktoś mógł widzieć, to montowałem ostatnio program Voice of Poland i teraz montuję Voice of Kids. I montowałem też film Proroctwo, które niektórzy też mogli oglądać.
Tak, to może będzie okazja w ogóle pod koniec, żeby porozmawiać o filmie Proroctwo. O tym, jakie są skutki jego oglądania przez Polaków, bo już trochę czasu minęło do emisji.
Tak, no i jakiś ostatnio właśnie sobie uświadomiliśmy z małżeństwem, które jakby było prowadzone do jego zrobienia, że minął rok.
Ale tak jak zapowiedziałem, będziemy rozmawiać głównie o tobie, o twoim życiu. Chcesz się podzielić jakimś kawałkiem ze swojego życia? O tym, jak szukałeś sensu, szczęścia, jak zmierzałeś do tego, który jest źródłem tego szczęścia. Więc po kolei może. Jak kojarzy ci się twoje dzieciństwo? Jakie są wspomnienia najbardziej wyraziste, najważniejsze związane z dzieciństwem?
To często tak jest, że u ludzi, którzy gdzieś tak mocno doświadczyli Boga w swoim życiu, to gdzieś tam jakieś mroki są i nierzadko związane z dzieciństwem. I u mnie tak się stało, że miałem ojca, który był bardzo agresywnym facetem. No i jest nadal. I dość mocno mnie naznaczył. Gdzieś tam jakieś takie... Nie chcę za dużo o tym opowiadać, żeby się nie pastwić też nad tym tematem, ale jego agresja była taka, że potrafił wybuchnąć w najmniej oczekiwanych momentach na przykład, nie wiem, jechaliśmy samochodem, ktoś mu zajechał drogę, on mnie odwoził do szkoły i dostawał szał. Albo, nie wiem, miałem ze sobą, mieliśmy kamerę, gdzieś wychodziliśmy na spacer rodzinny. On mi dał się pobawić jako dzieciakowi tą kamerą, a potem oglądając te zdjęcia też się wściekał i wyzywał mnie, bo te zdjęcia były nie takie, jak on sobie wyobraził. Więc gdzieś te taka agresja i taki brak takiego poczucia, że jestem przez niego kochany i akceptowany, bardzo mocno mnie naznaczył. No i to chyba niestety najbardziej gdzieś z tego okresu dziecięcego swojego pamiętam gdzieś tam. Aż do momentu, gdzie po prostu rodzice się rozwiedli i oczywiście wiadomo, no wcześniej też przed tym rozwodem były jakieś awantury, kłótnie. I wtedy gdzieś ja się nawet w sumie cieszyłem bardzo, że rodzice się rozwiedli, bo po prostu to się skończyło, jakieś takie domowe piekło, nie?
A widziałeś kiedyś swojego ojca modlącego się?
Nie. Wyrosłem w domu, gdzie właściwie nie było Boga, nie było wiary. Myślę, że to ojciec był bardzo antyklerykalny, taki prześmiewczy w stosunku do kościoła. Mama chyba była jakoś tam obojętna na tą sprawę i głównie jakby taki negatywny obraz kościoła otrzymywałem od mojego ojca. I też właściwie w całym moim, znaczy w dużej części mojego życia właściwie kościół wydawał mi się ostatnim miejscem, w którym mógłbym czegokolwiek szukać w swoim życiu, nie? No tak, gdzieś tak, to był ostatni punkt, na jakim bym w ogóle się zaczepił.
Kiedy rozmawialiśmy kilka dni temu, kiedy opowiadałeś o swoim życiu, mówiłeś, że zdarzał ci się w późniejszym okresie stany depresyjne. Od kogo pochodziło to cierpienie? Czy Bóg miał z tym coś wspólnego, czy ludzie? Bo bardzo często ludzie zarzucają Bogu jakieś wszelkie przyczyny cierpień.
Domyślam się, że nie trudno jest obwiniać gdzieś tam Boga o różne swoje problemy i cierpienia. Ja bardziej sobie Boga wyobrażałem jako energię jakąś taką dawniej, więc nie obwiniałem go chyba o nic. Ale gdzieś moja taka historia szukania szczęścia, jak to też zapowiedziałeś na początku, to był moment, kiedy wyjechałem na studia. I wtedy to było w Krakowie. I po pierwszym roku zacząłem sobie zdawać sprawę, że po prostu jestem strasznie nieszczęśliwy. Nie potrafię sobie w ogóle znaleźć miejsca, określić, czego ja chcę, dokąd mam zmierzać, określić sobie jakichś celów. Czułem, że się strasznie miotam w swojej codzienności i właśnie pojawiały się takie stany, szczególnie wieczorami, po prostu jakiejś takiej bardzo głębokiej samotności. I też coś, co mi towarzyszyło, to bardzo duże problemy z koncentracją. Ja się prawie nie mogłem uczyć przez to. I tutaj po tym pierwszym roku studiów jakoś tak to chyba było. Jak wróciłem do Częstochowy, bo stamtąd pochodzę na wakacje, to zacząłem się po prostu zastanawiać nad tym, żeby pójść na jakąś terapię. I trafiłem, to było jakoś tak finansowane z publicznych, jakiś NFZ-owski taki ośrodek. I tam pani stwierdziła, że po prostu mam nerwicę. Wypełniłem jakąś tam ankietę i trafiłem na taki dzienny oddział. Chodziłem tam przez miesiąc, ale jakby no rozmawiałem z tymi ludźmi na tej grupie, ale kompletnie nic mi to nie dawało. I czułem, że to zmierza donikąd, więc dałem sobie z tym spokój. I tak jakby jeszcze wróciłem chyba na kolejny rok i w tym czasie zacząłem mieć tych studiów. Zacząłem też poszukiwać w New Age'u. Wtedy pojawił się taki znajomy moich rodziców z czasów młodości, który właśnie opowiadał o jakiejś takiej kobiecie, która medytowała, która uprawia jakieś dziwaczne tańce energetyczne, przyzywając jakiejś energii. No ja się zacząłem tym fascynować, czytać o tych religiach wschodu, zacząłem medytować. Też pojechałem na takie spotkanie. Dosyć dziwne to było. Ale po takiej też chyba rocznej fascynacji tym New Age'em i tą medytacją zauważyłem, że poza takim powierzchownym jakimś wycieszeniem, które to może dawać, to dalej gdzieś ta taka pustka w moim wnętrzu po prostu cały czas była i się pogłębiała. Nie?
A co to była za medytacja?
No, wiesz, jakiś oddech, wyciszanie, po prostu taka medytacja wschodnia. Nie? Koncentrowanie się na oddechu.
Ty nie wszedłeś jakoś głębiej w tę duchowość?
Trochę wszedłem, ale wydaje mi się, że chyba nie na tyle, żeby sobie zaszkodzić. W sensie nigdy nie miałem jakichś konsekwencji, gdzie ludzie czasem opowiadają bardzo o poważnych sprawach, które to niesie ze sobą i zdaję sobie z tego sprawę, do czego to mogło prowadzić. Ale no, gdzieś Pan Bóg mnie przed tym ochronił i no, widziałem, że to po prostu nie ma głębszych skutków dla mnie. Nie? Nie pomagało mi to tak naprawdę. No ja potrzebowałem jakoś bardzo mocno doświadczyć, że jest jakiś sens życia. Nie?
Ale cofnijmy się może jeszcze na moment do twojego dzieciństwa, bo też ciekawi mnie, kim był w dzieciństwie dla ciebie Bóg Ojciec, jak go sobie wyobrażałeś? Czy to była osoba w ogóle, która może wziąć na kolana, przytulić?
W ogóle o tym nie myślałem w dzieciństwie. Dla mnie, no nie wiem, tak jak teraz patrzę na rodziców, którzy gdzieś tam są mocno w kościele i starają się pokazywać tego Boga, no to ja tylko mam takie wspomnienie, że babcia, która jest bardzo wierząca, uczyła nas jakiegoś pacierza wieczorami modlić się, kiedy u niej byłem i akurat zostawałem na noc. Ale ja na religię w ogóle nie chodziłem, bo jakoś rodzice też, nie wiem, ojciec chyba nie miał w ogóle takiej woli, żebym na nią chodził, więc ja z tego korzystałem. Co dziwne, przystąpiłem do pierwszej komunii, chyba raczej z takich powodów, no nie wiem, że po prostu wypadało tak i tak po prostu wszyscy robili, więc tam byłem. Nie?
Wtedy po pierwszej komunii rozstałeś się z kościołem, czy jakoś tak
z automatu? Raczej nigdy z nim nie byłem. Nigdy w nim nie byłem, po prostu. Nie przyjąłem żadnych sakramentów dojrzałości, jak to tam się mówi, czyli bierzmowania. Po prostu po tej pierwszej komunii zapomniałem w ogóle o czymś takim, jak Bóg, Kościół i tak dalej.
A w młodości, czy w dzieciństwie, w jakich sytuacjach czułeś się szczęśliwy?
No, jak się nad tym zastanawiam czasem, no to niestety właściwie mam takie jedno wspomnienie, które jest bardzo wyraźne, kiedy moja babcia i dziadek zabrali mnie do NRD, w którym dziadek pracował na 2 tygodnie. I mam takie wspomnienie, jak z tą moją babcią, którą bardzo kocham, siedzimy na jakiejś polanie, jakieś sarny tam wyszły i zawsze jak o tym myślę, to właściwie mam łzy w oczach, bo to jest jeden z takich momentów, kiedy właśnie nie było tego lęku koło mnie, nie tego wiecznie wybuchającego ojca. I no, no to taki mam wspomnienie. Znaczy babcia mi się kojarzy bardzo z, taką, z takim pokojem i dobrem, nie? Do tej pory.
Opowiadałeś też o tym pobycie, czy miesięcznym chodzeniu na dzienny oddział nerwicowy. A może być tak, że czyjeś problemy nie są psychologiczne, lecz duchowe?
Wiesz co, oczywiście, tylko to u mnie to było bardzo skomplikowane. To znaczy ja teraz tak oczywiście z długiego czasu, z dystansu czasowego jestem w stanie powiedzieć, że ja potrzebowałem najpierw jakiegoś takiego dotknięcia i poczucia, że świat ma sens, że Bóg istnieje, że moje życie ma sens. A dopiero potem, po latach, Pan Bóg mnie zaprowadził w miejsce, gdzie przyszedłem w terapię i to taką, która była dla mnie bardzo trudna. No, ale wtedy już miałem jakieś takie serce chyba i dojrzałość do tego, żeby się otworzyć na to, co się we mnie stało przez to moje dzieciństwo i wyrazić to, przepłakać, wybaczyć. No, więc bardzo różnie bywa, nie? Bo czasem rzeczywiście jest to tylko duchowy problem, ale człowiek jest istotą taką skomplikowaną, więc...
Na ile psychologia jest w stanie pomóc?
Nie mnie to oceniać, ale no mam poczucie, że mnie Pan Bóg na tą terapię skierował. Ja nie mogłem długo znaleźć akurat takiej osoby, czyli terapeuty, której mógłbym zaufać.
To był ktoś taki, kto zwie się chrześcijańskim terapeutą?
Nie wiem, czy to, bo to jest pani Ewa Maciocha, która jest psychoterapeutą i też chyba seksuologiem klinicznym. Jest bardzo, myślę, taką osobą bardzo mądrą w tej sferze i ona jest wierząca, ale jakby tam nie ma czegoś takiego, że ona coś narzuca. Ona jest jakby w środowisku, myślę, że przychodzą tam różni ludzie, nie? Wierzący, niewierzący. Natomiast ja, jak ją poznałem, to po prostu poczułem, że to jest dobra osoba. Też miałem ze sobą długą drogę do tego, nie? Bo nie opowiedziałem o jakichś takich jeszcze punktach zwrotnych, nie? Tego, jak gdzieś mam tego Pana Boga naprawdę doświadczyłem. Ale no, ta psychologia jest w stanie pomóc, chociaż też mam głębokie przekonanie, że to Pan Bóg daje tych ludzi, że to Pan Bóg jakoś, bo tak też było w moim przypadku, daje rozwiązania problemów, czasem daje jakieś słowo, czasem daje jakieś natchnienie, czasem stawia kogoś, kto, czy jakąś sytuację, która jest trudna, która na nas wymusza jakieś reakcje albo w nas wyzwala jakieś emocje i to jest po prostu proces, nie?
Jeszcze na chwilę pozostaniu może przy tym wątku psychologicznym. Zdarzyło ci się spotkać w życiu z sytuacją, gdzie ktoś mówił, że coś było z ducha, a tymczasem było z emocji? Ty widziałeś, że to jest z emocji kompletnie, a ktoś mówi, nie, to jest znak od Boga.
No tak, myślę, że można się tak pomylić, nie? Zwłaszcza w takiej duchowości charyzmatycznej, gdzie po prostu łatwo się wpada w takie emocjonalne uwielbienie i cokolwiek ci do głowy przyjdzie, może ci się wydawać, że po prostu jest natchnieniem Bożym. No a święty Ignacy uczy, że każdą rzecz taką trzeba bardzo poważnie rozeznawać, nie? Więc no tak, tak. Sam myślę, że też mam takie... Muszę uważać, żeby nie wpadać w tego typu jakieś takie błędne postrzeganie duchowości i mylenia go z emocjonalnością, nie?
W sercu cały czas czułeś pustkę. Do momentu nawrócenia, do momentu zwrotnego. Co z tą pustką robiłeś? Jak się ją zapełnia wtedy?
No tak, dobre pytanie. Każdy zapełnia ją na swój sposób. No, ja generalnie utonąłem, myślę, jakoś w pornografii. No, bardzo mocno. To też nie chcę mówić, jakby jak to się zaczęło, żeby jeszcze jakoś tam tego mojego ojca nie pogrążać w tej audycji, ale gdzieś niestety miał w tym udział mój ojciec, pewnie nieświadomie. Ja bardzo wcześnie miałem z tym kontakt i ta pornografia, seksualność, masturbacja, od której byłem uzależniony, no to gdzieś był moje takie pocieszenie. Próbowałem różnych rzeczy, jakichś tam słabszych narkotyków, alkoholu, ale no to ja nigdy nie miałem takiej skłonności, żeby wchodzić na jakieś bardzo poważne uzależnienia, bo po prostu się bałem o siebie, bo czułem, że jakbym, nie wiem, wziął twarde narkotyki, to mógłbym po prostu odfrunąć i już nie wrócić, bo miałem taką, tak uważałem, taką psychikę, że mógłbym sobie z tym nie poradzić. Więc no tak, trochę byłem takim samotnikiem, nie? Że nie miałem nigdy jakoś takich dużych grup znajomych, zazwyczaj wybierałem sobie jedną, dwie osoby, z którymi się przyjaźniłem, więc trochę byłem W liceum też byłem raczej takim specyficzną postacią. Miałem konflikty z dyrektorem, ze wszystkimi właściwie. Potrafiłem nauczycielki podważać ich autorytety, więc no, byłem taką specyficzną postacią i pamiętam, że moja wychowawczyni, co ostatnio moja mama przypominała, mówiła, że albo upadnę strasznie nisko, albo zajdę bardzo wysoko.
Po jakimś czasie zacząłeś spotykać się z dziewczyną. Chciałeś z nią założyć rodzinę? Miałeś takie pragnienie?
To znaczy, tak jak mówiłem, no rodzina mi się kojarzyła trochę z piekłem i z jednej strony miałem takie pragnienie, a z drugiej nie wiem, jak to oddać w słowach, tak żeby ktoś to mógł się w to wczuć, ale ja byłem bardzo głęboko przekonany o tym, że po prostu nie wolno mi założyć rodziny, bo ja skrzywdzę te swoje dzieci i tą moją ewentualną żonę tak bardzo, jak skrzywdził mnie ojciec, a nie chciałbym tego zrobić bardzo. Nawet miałem takie myśli, że chciałbym sobie nie wiem, jak to się nazywa, wykastrować się, żeby po prostu nigdy do tego nie dopuścić, nie? No i tak, spotykałem się wtedy przez dwa lata, co w ogóle było dla mnie zaskoczeniem, bo ja bardzo miałem trudności w budowaniu relacji damsko-męskich i gdzieś tam bardzo mi się to nie udawało. I z tą dziewczyną spotykałem się przez dwa lata, ale no to teraz widzę, że ona była tak samo poranioną osobą jak ja i dlatego weszła ze mną w ten związek. Chociaż to ona właściwie przyprowadziła mnie do Chrystusa, świadomie czy nieświadomie. No.
Tu chyba jest taki moment, żeby trochę wziąć oddechu, postawić przecinek w naszej rozmowie, więc za chwilę w tobie jest światło. Jak wyglądała ta relacja z tą dziewczyną? No i dla ciebie była ważna?
Była bardzo trudna, bo to było dwoje ludzi, którzy tak się przyciągali i odpychali cały czas i nie mogli sobie jakoś znaleźć miejsca. Raz ja chciałem odejść, raz ona i tak się miotaliśmy, ale byliśmy, myślę, że przez jakoś tam z różnych powodów od siebie uzależnieni emocjonalnie. Ale to chyba najważniejszym punktem jest to, kiedy właśnie kiedyś pokłóciliśmy się i ona pochodziła z wierzącego domu, chociaż w ogóle nie chodziła do kościoła. Jak się pokłóciliśmy, bo nie mieszkaliśmy razem, ja pojechałem do siebie i ona mi potem jak opowiadała, że klęknęła i zaczęła się modlić. I że dostała jakieś takie bardzo mocne przekonanie, że powinniśmy razem pójść do kościoła. Jak mi potem jakiś czas później o tym powiedziała, no to tak się pobłażliwie uśmiechnąłem i mówię, no jakby po co, nie? Czego tam można szukać w kościele? No bo znała moje nastawienie. Ale minął jakiś czas i we mnie wykiełkowało coś takiego, gdzie miałem poczucie takiego rozczarowania jakby tak wieloma rzeczami w życiu, że bo szukałem, nie wiem, szczęścia w studiowaniu, w pasji, bo moją pasją była muzyka, a ta nerwica sprawiła, że po prostu nie byłem w stanie tego robić. Gdzie na wszystkich polach i miałem poczucie po prostu jakiejś takiej klęski w swoim życiu i tego, że naprawdę nie mam dla siebie miejsca. I stwierdziłem, że no dobra, w sumie no to może i w tym kościele coś będzie dla mnie, bo tam mnie jeszcze nie było, nie? I chyba miesiąc później poszliśmy do tego kościoła. Akurat się tak złożyło, że byliśmy na mszy w kościele świętej Anny tu w Warszawie, bo wtedy tu już mieszkałem i ona i ja, gdzie ksiądz Pawlukiewicz odprawiał mszę na 15. No i ja chociaż w ogóle nie wiedziałem, jak się w tym kościele zachować, kiedy się wstaje, kiedy się przeżegnać, co ci ludzie robią, no bo w ogóle tego nie pamiętałem z pierwszej komunii. No to byłem bardzo poruszony tym, jak mądrze, że ten ksiądz mówił, nie? O życiu, o konsekwencjach różnych postępowań. I byłem w szoku. I zacząłem po prostu codziennie właściwie słuchać tych kazań, bo są w internecie. Nie było jeszcze nawróceniem, ale ani spotkaniem Boga, natomiast było takim zobaczeniem, jakby jaką mądrością Kościół dysponuje, nie? I co tam jest w ogóle w tym kościele. Miałem jakby od ojca przekaz, że księża to są pederaści w czarnych kieckach, nie? I czarna mafia, która po prostu chce od ciebie wyciągnąć kasę. I zobaczyłem, że tam jest duża mądrość, nie? I tak jeszcze miesiąc to trwało, ten związek nasz, aż w końcu się chyba w jakiejś rozmowie pokłóciliśmy i ta dziewczyna powiedziała, że to jest koniec. I dla mnie to był taki gwóźdź do trumny, że właściwie no to już nic mi się w życiu nie uda, bo To się może wydawać śmieszne, że tam taki 20-parolatek, w tym miałem 25 lat, nie udało mu się związek, ale dla mnie naprawdę to było bardzo, bardzo głębokie, jakaś taka właśnie gwóźdź do trumny, bo zdałem sobie sprawę, że po prostu na żadnym polu nie daję rady, nie, w życiu. I pamiętam, że w takim przypływie właśnie jakiejś smutku ratowania się pojechałem do Częstochowy do domu i w sobotę rano się obudziłem i miałem taką myśl, która po prostu nie dawała mi spokoju, żeby pójść na Jasną Górę. I tak walczyłem z tą myślą przez do wieczora, aż w końcu mówię, dobra, zobaczymy, co tam się dzieje w tym, tej Jasnej Górze.
A ty pochodzisz z Częstochowy, czyli rozumiem, że wcześniej bywałeś na Jasnej Górze.
Nie, właściwie może z rodzicami na jakichś spacerach, na wałach, czy tam gdzieś przypadkiem, natomiast tak to sam z siebie nigdy tam nie byłem. Chociaż mieszkałem nie jakoś bardzo daleko. No. I tam klęknąłem w kaplicy Matki Bożej przed tym obrazem, zamknąłem oczy i mówię, Panie Boże, jeżeli Ty istniejesz, to błagam Cię o pomoc, bo po prostu wszystko mi się sypie w życiu, ja sobie nie dam rady. No i ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu Pan Bóg po prostu dał mi siebie doświadczyć w takim trudnym do opisania pokoju, jaki mnie spłynął na mnie. To było niezwykłe doświadczenie. I gdzieś po pół godziny takiej modlitwy wyszedłem stamtąd. Tak czułem się, jakby mi skrzydła wyrosły nagle. I zdałem sobie sprawę, że jeżeli to, czego tam doświadczyłem, to jest żywy Bóg, to znaczy, że jest to ktoś wszechmocny, komu mogę zaufać, zawierzyć. I jest jakaś szansa na to, że ja z tym moim porypaniem życiowym odnajdę się, nie? I parę dni później przygotowałem się do spowiedzi i tutaj w Warszawie na Freta u Dominikanów się wyspowiadałem. Przepłakałem całą tą spowiedź. W sumie nawet nie potrafiłem powiedzieć dlaczego, ale pamiętam bardzo mocno, jak kapłan odpuszczał mi grzechy, to po prostu miałem poczucie, jakby się nade mną niebo rozstępowało. Nie? Tak jakaś niesamowita radość, pokój i miłość. Gdzieś doświadczyłem tego w swoim sercu. Że wtedy już się utwierdziłem w tym, że idę tą drogą, nie? No ale to też nie jest tak, że Pan Bóg magiczną różdżką wszystko załatwia, nie? Natomiast to była wielka przemiana, ogromne odkrycie i nadzieja, przede wszystkim wielka nadzieja, że moje życie może się zmienić, że jest szansa dla mnie.
Początek jakiegoś procesu.
Tak. Chociaż wtedy miałem nadzieję, że Pan Bóg pstryknie palcami i w ciągu 2 tygodni będę zdrowym, nowym człowiekiem, nie?
A od którego momentu możesz mówić, że jesteś katolikiem?
No, chyba od tego dnia, kiedy się wyspowiadałem. I wtedy też Pan Bóg zabrał całą nieczystość. Nigdy w życiu już potem nie obejrzałem żadnego filmu pornograficznego. W ogóle nie miałem takich pokus, więc to był jakiś rodzaj uzdrowienia wtedy. Bo tak po ludzku, jak próbowałem, nawet miałem takie chęć gdzieś tam z siebie sam, zanim przed nawróceniem, żeby z tym zerwać, to nie byłem w stanie. Mijał tydzień, wracałem do tego, czy tam parę dni. I nagle jednego dnia to zniknęło. I też myślę, takim doświadczeniem niesamowitym było kiedyś, może parę miesięcy po tej spowiedzi, kiedy się wieczorem w domu modliłem i po prostu dosłownie zalała mnie fala Bożej miłości. Po prostu poczułem, jak Bóg mnie kocha od czubka głowy po palce na stóp. I no, zostało to we mnie bardzo mocno, bo miałem wtedy takie poczucie, aha, no to jest jak Bóg kocha człowieka, nie? W taki emocjonalny sposób, bo Pan Bóg każdemu na jego potrzeby, myślę, to pokazuje, nie?
A zdarzały się później takie rzeczy właśnie też jeszcze? Czy to było jednorazowe doświadczenie?
Tak mocne i pełne to było tylko raz, natomiast gdzieś w mniejszym stopniu doświadczałem tego przez cały czas i doświadczam. No, jakiejś Bożej obecności na modlitwie, gdzieś na jakichś spotkaniach, to jest ciągle. Natomiast wtedy miałem poczucie, jakby po prostu Bóg Ojciec wiesz, przyszedł i przytulił tego człowieka, który się nie mógł pozbierać i pokazał mu, że jest miłość taka wszechogarniająca, nie?
A może ktoś, kto nas słucha, sobie myśli, ja też bym tak chciał jak on. To co mam zrobić teraz, żeby coś takiego doświadczyć?
We wszystkich tych historiach, które słucham i swojej, to widzę wspólny mianownik, to znaczy taka totalne, nie wiem, czy desperacja to jest dobre słowo, bo to nie o to chodzi, ale to, że szczere serce otwarte, w którym nie masz żadnych wymówek, nie stawiasz sobie, nie myślisz sobie o tym, czy przyjmiesz to, albo nie przyjmiesz, albo że Kościół jest taki, siaki. Ty po prostu jesteś tak otwarty i nic już nie stoi między tobą, że jesteś gotów przyjąć w całości to, co Bóg ci zaproponuje. No i myślę, że taka otwartość jest punktem wyjścia i wtedy Pan Bóg naprawdę odpowiada na modlitwę. Ale różne są drogi, nie? Myślę, że taka przede wszystkim szczere pragnienie poznania go i Bóg zawsze odpowiada na szczere pragnienie, prędzej czy później.
Mhm. Ludzie, którzy wychodzą na ewangelizację uliczną, dosyć często mówią, że spotykają się z taką reakcją osób, do których podeszli. Wierzę w Boga, ale w Kościół nie. Mhm. Tobie ten Kościół, obraz Kościoła, jaki sprzedał ci ojciec, nie przeszkadzał ci w chodzeniu do niego?
Znaczy od razu mi się wyprostował, bo jakby zobaczyłem, że dawniej widziałem tam tylko babcie, które przerzucają kuleczki na różańcu i myślałem sobie, że po prostu musiały sobie wymyśleć coś, żeby przeżyć, no bo ten świat jest bardzo trudny, bywa przynajmniej. Ale zobaczyłem, że to nie jest wymysł, tylko że Bóg jest żywy, prawdziwy i obecny. To znaczy chce relacji z człowiekiem i że za niego umarł. I to jakby od razu mi w ogóle usunęło wszelkie wątpliwości. Więc nie miałem z tym żadnego problemu.
Przełomem była ta spowiedź u dominikanów w Warszawie, o której powiedziałeś. Mhm. Ale ta droga miała swoje punkty zwrotne pewnie, jakieś takie kamienie milowe.
Tak.
Co jeszcze ważnego się później wydarzyło?
No, leciałem na takich skrzydłach neofity przez jakiś czas, a potem troszkę te skrzydła mi opadły. Co nie znaczy, że nie wiem, przestałem się modlić czy chodzić do kościoła, ale zauważyłem, że po prostu moje problemy nie znikają. To znaczy te moje jakieś takie emocjonalne sprawy cały czas we mnie tkwią. Co więcej, zaczęło się nasilać. Moja nerwica, problemy z koncentracją, to cały czas się nasilało, aż doszło w pewnym momencie do takiego punktu, gdzie zacząłem mieć takie problemy ze sobą, że no nie wiem, zacząłem się myśleć, że nawet powinienem się znaleźć w psychiatryku, to już tak trochę w cudzysłowie to ujmując, ale no doszło do tego, że zacząłem mieć jakieś takie skrupuły i to nie w takim ujęciu delikatnym, tylko nie wiem, wystarczyło, że zobaczyłem nagą kobietę przez okno, przez przypadek i wydawało mi się, że jestem w ciężkim grzechu, że nie wolno mi przystępować do komunii. To znaczy zacząłem się to wszystko, nie wiedziałem skąd to się wtedy jeszcze bierze, ale zaczęło być ze mną źle. To było, nie wiem, 3 lata, 4 może po nawróceniu, może troszkę więcej tym takim pierwszym. Zacząłem się jakoś zastanawiać, co jest grane, o co chodzi, czemu tak się dzieje, szukać jakichś pytań, rozwiązań. Aż w końcu właśnie trafiłem do tej terapeutki, o której już wspomniałem. I no, ona powiedziała, że jak najbardziej te wszystkie rzeczy, o których jej mówię i moje problemy, bo też właśnie zaczęły mi wracać jakieś takie myśli samobójcze, jakieś stany lękowe. I powiedziała, że jak najbardziej nadaje się na terapię, nie? No i wtedy na tej terapii po paru miesiącach zaczęło ze mnie wychodzić to wszystko. Cały ten ból, gdzieś żal do ojca, który miałem, to nieprzebaczenie, te wszystkie zranienia, jakieś takie awantury, sceny, które po prostu miały miejsce. No i to był bardzo bolesny proces, bardzo. Ale ja się zawziąłem po prostu, bo wiedziałem, że bez tego nie wrócę, w sensie do takiej psychicznej równowagi, nie? Że będzie mi trudno w ogóle funkcjonować, bo to się już przerzucało na moje życie zawodowe. Ja nawet straciłem zdrowie w tamtym okresie, pamiętam. Zacząłem mieć jakieś dziwne problemy z tarczycą, przestałem spać. Było tak, że w pracy, po godzinie pracy czułem się, jakbym przepracował 16 godzin w kopalni, musiałem się położyć do łóżka. No i zacząłem być trochę też przerażony tym wszystkim, nie? Co się ze mną dzieje. No i bardzo, bardzo powoli zacząłem doświadczać i rozumieć, że za tym się kryje moja psychika i trzeba się tym zająć. No i ten proces trwa w sumie do dziś, gdzieś tak od jakichś 3 lat. Mam poczucie, że jestem już bardzo, bardzo blisko końca. Gdzieś te najpoważniejsze sprawy już przeszły właśnie, jakieś przebaczenie między innymi. Gdzieś ten temat taty myślę, że już jest zamknięty.
A jak po ludzku przebaczyć takie rany z dzieciństwa?
Po ludzku się nie da. Po prostu się nie da. Próbowałem i się nie da.
A nie po ludzku?
A nie po ludzku to trzeba się o to modlić. Myśmy się z moją żoną, którą już mam, modlili o to, bo zresztą właśnie różne rzeczy nie ustępowały, to też była taka historia i przyszło nam jednocześnie z moją żoną Ewą natchnienie, żeby odmówić w intencji tych moich problemów nowennę pompejańską i dokładnie w połowie tej nowenny pojawił się Artur, który tutaj zresztą chyba był, albo z którym się spotkałeś na jakimś świadectwie i pomodlił się nade mną. I wyszło wprost, że ta sprawa z ojcem nie jest załatwiona. Ja mu do końca nie przebaczyłem. No i w końcu, jak już skończyliśmy tą nowennę, to jakoś to przeszło, ale mam poczucie, że bez Pana Boga i bez Bożej łaski to po prostu przebaczenie nie jest możliwe. Takich głębokich ran, bo pewnie prostsze rzeczy człowiek jest w stanie przebaczyć innym.
A dlaczego przebaczenie prowadzi do uzdrowienia wewnętrznego?
No bo serce jest zablokowane. Bóg nie ma, mam takie doświadczenie, że Bóg nie może działać w twoim sercu, dopóki ty nie wybaczysz. Zresztą o tym mówi Ewangelia, że mamy wybaczać. I to jest taka jakaś duchowa prawidłowość po prostu, nie? Że blokuje się działanie Bożej łaski, dopóki nie przebaczy się swoim winowajcom, że tak powiem. No i tak, to się sprawdziło, także w moim przypadku.
Co z tych kamieni milowych, o których wcześniej wspomniałem, na tej twojej drodze do Boga, było takie najważniejsze, poza tą spowiedzią? Co najbardziej przyczyniło się do twojego nawrócenia?
Nie wiem, czy to jest tak, że jest jakaś jedna rzecz, bo to jest cała droga i jakaś wypadkowa bardzo wielu spotkań, modlitw, ludzi. No, gdzieś teraz mam poczucie, że jestem coraz bardziej na swoim miejscu i że zaczynam być szczęśliwy, że Pan Bóg bardzo mi błogosławi, gdzie po prostu też śmieszna historia, bo moją żonę, która tu jest z nami, poznałem w pociągu, modliłem się o to swego czasu, żeby wreszcie Pan Bóg postawił na mojej drodze właściwą osobę i siadła bardzo sympatyczna i ładna dziewczyna do SKM-ki warszawskiej. Podszedłem do niej, bo zobaczyłem, że ma nie tylko dlatego, ale między innymi, że ma magazyn W Drodze i pomyślałem sobie, że jest ładna, ciekawa, no ale może być wierząca, bo ma W Drodze. I tu znowu ci Dominikanie się pojawili. No i dwa lata później z Hakiem zostaliśmy małżeństwem. To też był proces niełatwy.
Dominikanie, bo W Drodze to pismo dominikańskie, wyjaśnijmy.
Tak, tak.
Czym się różni twoje dawne życie od obecnego?
No myślę, że radością, radością, spokojem, poczuciem, że jestem na właściwym miejscu, że moje życie ma sens, no i tym, że jest w nim po prostu wszechmogący Bóg i to, że ja nie muszę się tak bać, jak przydarzają się jakieś trudne sytuacje, no bo się przydarzają i będą się przydarzały, ale że nad tym wszystkim czuwa i ciągle nam to potwierdza Pan Bóg, że On jest i czuwa, nie? Że zawsze mogę się na Nim oprzeć.
Powiedziałeś przed chwilą o sensie i wcześniej też wspominaliśmy, że to twoje poszukiwanie było także poszukiwaniem sensu, więc jaki jest sens życia?
No pewnie bardzo prosta odpowiedź, ale kochać i być kochanym. I relacja z Bogiem prowadząca do tego wiecznego szczęścia. To bardzo, bardzo proste i bardzo trudne. Myślę, że to jest sensem.
Jesteście małżeństwem. Jak to jest kochać i być zakochanym, a miłość, czy zakochanie, a miłość, to jest to samo?
No nie, na pewno nie jest.
Wiele hollywoodzkich filmów kończy się na momencie, kiedy dosyć niedawno się poznali, pobierają się, czy całują się gdzieś tam w zaułku i koniec filmu. I żyli długo i szczęśliwie. I pytanie, czy rzeczywiście żyli długo i szczęśliwie? Czy nie było konfliktów między nimi?
No były i to nie jeden. Ale no, myślę, że ta różnica między małżeństwem, które współcześnie, powiedzmy, jest gdzieś takie bardziej idące za tym, co proponuje świat, a tym, które żyje z Bogiem, jest taka, że małżeństwo, które żyje z Chrystusem, w bliskości z Nim, nie ma w głowie tego, że jeżeli jest trudno, to po prostu mówimy sobie do widzenia, a nasze dzieci jakoś sobie poradzą z tym rozwodem, bo sobie z nim raczej nie poradzą za łatwo i będą przez wiele lat pewnie chodzić na terapię. Więc no, to jest zasadnicza sprawa. No i myślę, że też Bóg, który w takim małżeństwie jest, jeżeli się do Niego go zaprasza i się z Nim chce przeżywać to małżeństwo, no to On daje Mu jakieś takie ramy właśnie dużo większe. W sensie, że to małżeństwo ma nas prowadzić do do życia wiecznego, że mamy sobie pomagać wzajemnie i ta rodzina ma też, jak to tam Szóstak ojciec kiedyś opowiadał, że taki worek kamieni, które się obijają i mają się wygładzić, nie? No to coś w tym stylu.
Czyli miłość to byłoby umieranie dla swojego ja?
No tak ujmuje to Kościół. Nie jest to pewnie łatwe i nie chciałbym siebie stawiać w roli tego, który tak z chęcią umiera, bo raczej widzę w sobie sporego egoistę i jedynaczka, bo jestem jedynakiem. Ale no tak, na pewno tak jest.
To przed piosenką, może jeszcze kilka słów o piosenkach, o czym wcześniej chyba trochę wspominałeś, że interesowałeś się muzyką, to była twoja pasja, z jakichś powodów to przerwałeś, ale teraz wiem, że tworzysz i tak sobie myślę, że muzyka może mieć też taką funkcję autoterapeutyczną. O czym są twoje piosenki?
No, mniej więcej o tym, co mówię. Znaczy piszę, być może nie wszystkich to jakoś cieszy, bo piszę po angielsku, jakoś jest mi łatwiej. Ten język jest chyba prostszy, w sensie takim, że jest bardziej melodyjny. Ale są o moim nawróceniu, są o tym, co jest w życiu ważne. Ale staram się, żeby to były utwory takie brzmiące. Próbuję iść w taką stronę, która byłaby też trochę brzmiała jak jakiś radiowy hit, że to nie są takie zwykłe piosenki uwielbieniowe. No i marzy mi się, żeby to wydać, nagrać i żeby to gdzieś leciało. No zobaczymy. No rzeczywiście codziennie rano żona się ze mnie śmieje, że mam taki rytm, że wstaję, idę do toalety, modlę się, a potem od 7 rano do 9 siedzę przy muzyce, jak tylko się da. No ale są jakieś efekty. No, powoli zbieram grupę. No, jeżeli jest jakiś muzyk, który nas słucha, to szukamy basisty i perkusisty i zapraszam.
I sekcja rytmiczna będzie gotowa niedługo.
Tak, więc co do autoterapii, pewnie tak, bo ten proces twórczy jest chyba trochę taki, że to, co się aktualnie przeżywa i co jest mocne w danym momencie, to z tego może być materiał na utwór, nie? Więc to tak jest, że jest to jakiś może forma terapii, no ale też forma wyrażenia tego, co się przeżyło. Gdzieś we mnie jest takie pragnienie, żeby zostawić po sobie, ktoś mógł, nie wiem, usłyszeć o mojej historii, może wziąć coś dobrego, doznać jakiegoś pocieszenia, być może jakaś piosenka zaprowadzi go do Pana Boga albo w ogóle pomyśli o tym, że on może istnieć. Nie?
A gdzieś w internecie można ciebie posłuchać?
Jeszcze nie, no. Na razie jestem jeszcze zamkniętym twórcą, chociaż powoli się już myślę o tym, żeby zacząć się gdzieś tam publikować, może najpierw jakieś covery. Nawet zastanawiałem się, czy nie wziąć gitary, ale w sumie nie ustaliliśmy tego wcześniej.
A szkoda.
No właśnie.
Do rozmowy powróćmy po piosence. Tak pomyślałem, że niektórzy mogą mieć znaki zapytania związane z tym, co mówiłeś wcześniej, że pewien Artur, pewien nawrócony przestępca, znany nam, nasz wspólny znajomy Artur Meyer, pomodli się w pewnym momencie twojego życia nad tobą i powiedział, że do końca nie wybaczyłeś ojcu. Skąd on mógł to wiedzieć?
No tak, to jak ktoś nie spotkał się z taką modlitwą i takim Bożym działaniem, no to może być to rzeczywiście dziwne. Jakoś jestem już tak nawykły, że po prostu tego używam na co dzień. No ale jest tak, że na przykład moja żona ma taką jakąś bardzo bliską relację z Duchem Świętym i często jest tak, że ja mam, jak ze mnie wychodzą jakieś problemy albo właśnie nie wychodzą i nie mogę sobie z czymś poradzić z mojej przeszłości, i ona się pomodli, bo już na przykład ma tego dosyć, to dostaje jakiś list z góry. To znaczy po prostu mówi do mnie, słuchaj, Duch Święty mówi ci, że masz się czymś tam zająć albo masz coś zrobić. No i trudno jest to wyjaśnić, bo to po ludzku wydaje się, że jesteśmy wszyscy po prostu schizofrenikami. No ale akurat mojej żonie ufam bardzo, ponieważ ona ma do tej charyzmatycznej duchowości ogromny dystans. I zawsze unika tego, że jak ognia, żeby tylko to nie było od niej. I czas pokazuje najczęściej, że to nie było od niej. Więc no, Pan Bóg ma sposoby różne komunikowania. Czasem stawia ludzi, czasem stawia sytuację, a czasem po prostu stawia kogoś, kto się nad tobą modli i nagle mówi, mam dla ciebie słowo z, nie wiem, z Księgi Izajasza. Czyta ci to, a to ci tak trafia w serce, że po prostu zaczynasz na przykład płakać, bo to jest po prostu do ciebie, a ty nawet nie wiedziałeś, że tego potrzebujesz, nie? No i tak jakoś jest.
A to jest jakaś współczesna praktyka? Czy Biblia coś mówi na ten temat?
O matko, ale mnie zażywasz. To trochę nie jestem przygotowany, żeby to powiedzieć. Tak, w sensie nie mam chyba na tyle wiedzy takiej biblijnej, żeby odpowiedzieć, w którym miejscu Pisma jest tak, że się modlili nad kimś i dostawali słowo, ale myślę, że jest sporo takich miejsc z tego, co pamiętam.
Też w liście do Koryntian święty Paweł chyba też mówi między innymi o charyzmacie poznania.
Tak, no na pewno. Na pewno jest taki charyzmat i jest to praktyka w kościele. No, nie wiem, chociażby święty Franciszek zakładając swój zakon miał takie coś, że otworzył 3 razy pismo w 3 miejscach i była to dokładnie reguła zakonu, który zakładał. Więc no tak, oczywiście jest to różnie postrzegane. Nie, Kościół nie nakłania do tego, że każdy ma wierzyć w to, co mu przyjdzie do głowy albo powiedzą mu na modlitwie, bo trzeba mieć do tego, myślę, rozeznanie zawsze, nie? Jakąś mądrość w tym, żeby nie dać się zwieść, powiedzmy. Bo jednak istnieje ktoś taki jak szatan i nie ma co udawać, że go nie ma, bo skoro istnieje Bóg, to istnieje też szatan.
W przerwie opowiadałeś, że w twojej rodzinie są 2 wierzące osoby, ty i twoja babcia.
Tak.
Ona jakoś wymodliła ci to twoje nawrócenie?
Często się nad tym zastanawiam, jakie są te Boże drogi. No, wiem, że zawsze się za mnie modliła, więc trochę tak sobie myślę, czy to nie było tak, że ta jej modlitwa została wysłuchana i rzeczywiście na tej Jasnej Górze się tam zacząłem nawracać. I ta Matka Boża też jakoś bardzo była, bardzo tak łatwo mi przyszło do tego, żeby wejść w jakiś kontakt z tą maryjną duchowością. Od początku różaniec był jedną z moich najbliższych modlitw. I też po 2 latach gdzieś w kościele oddałem swoje życie Matce Bożej. Więc no tak, myślę, że babcia też jest bardzo ważną osobą w tym, w tej historii. Natomiast no, reszta rodziny, nie wiem, no, jakoś sobie radzą.
Czym są dla ciebie sakramenty?
No tak jak mówiłeś, dla niektórych rzeczywiście może być, tak postrzegają, że wierzę w Pana Boga, ale Kościół niekoniecznie. Ja to rozumiem, ale no, bez Kościoła nie ma sakramentów, a w sakramentach jest Chrystus żywy i daje tam siebie, nie? Ja doświadczam tego zawsze na spowiedzi, że po prostu mam wrażenie, jakbym zaczynał od początku. Jakby nagle jakaś taka czystsza kartka była, nie? Że zawsze jest nadzieja, jak się upadnie, nie wiem, zrobi jakąś złą rzecz. Zawsze w konfesjonale jest Boże miłosierdzie, nie? Nie można go nadużywać, bo to nie w tym rzecz, ale serce Boga jest zawsze otwarte i tam po prostu zawsze może zacząć od nowa. To jest przepiękne w chrześcijaństwie. No i sakramenty to jest właśnie to życie, które tak sobie to Pan Bóg wymyślił przez Kościół, daje ludziom. Nie?
Ty też mówisz o swoim życiu, o swoim nawróceniu w kościołach, głosisz takie świadectwo. Można by powiedzieć, że nazywa się to ewangelizacją. Masz jakiś feedback od ludzi, przychodzą do ciebie i mówią: Panie Krzysztofie, jak Pan powiedział to i to, to coś we mnie się poruszyło.
No zdarza się tak, jak miałem taką okazję, gdzie mogłem się podzielić swoją historią, no to rzeczywiście ludzie przychodzili. Czasem trudno się nawet spodziewać, kto co kogo dotknie, ale tak, rzeczywiście. Aż sam czasem jestem zaskoczony, jak ludzi to rusza, że ktoś przychodzi i nagle w kościele mówi im o żywym, działającym Bogu. Więc to też jest ciekawe, że Kościół potrzebuje takiego świadectwa. To też widziałem właśnie, mówiąc tak jak tą swoją historię, że ludzie trochę tego łakną. Więc no, warto.
Powiedziałeś o sakramentach, o ważności ich dla ciebie. A co dla ciebie oznacza lektura Słowa Bożego?
No codziennie rano otwieram to Słowo Boże na dany dzień. Staram się nad nim chwilę zastanowić, skupić, a po chwili po prostu się jakoś tak zatapiam w tym słowie i trudno to wytłumaczyć, ale mam poczucie, że Pan Bóg mnie powolutku przez nie przemienia i trochę mnie bardziej lepi na swoje podobieństwo. Daje mi wskazówkę, co mam robić, jak żyć, co jest ważne. Łatwo jest gdzieś tam zapominać, więc no to słowo, oprócz tego też, że jest po prostu wskazówką, którą zawsze możemy otworzyć, no to po prostu jest też miejscem czy przestrzenią działania Bożego, nie? Po prostu. Miejscem na kontakt z Nim, bo to Słowo jest żywe. Nie wiem, jak to inaczej nazwać. Duch Święty sprawia, że to Słowo, oprócz tego, że jest po prostu literką, to staje się przestrzenią spotkania z Bogiem, taką żywą, gdzie Jego obecność jest namacalna wręcz, nie?
A jeżeli ktoś ciebie teraz słucha i myśli sobie, kurczę, ja też bym tak chciał zmienić swoje życie jak on, to co powinien zrobić? Co może zrobić?
Zacząć się modlić po prostu. Szczerze prosić Boga o to, żeby dał mu siebie poznać.
Czyli swoimi słowami na początek, nawet jeżeli nie umie się modlić, nie zna modlitw?
Pewnie, no. Ja się modliłem swoimi słowami i Pan Bóg odpowiedział, więc nie trzeba chyba żadnych skomplikowanych formuł. Wystarczy chcieć, a Bóg, jak ktoś chce, to Bóg bardzo dużo może zrobić, ale jak nie chce, to Bóg ma zamknięte ręce. Dopóki nie wpuścimy i nie otworzymy serca, to nic nie zrobi, bo szanuje naszą wolność po prostu.
Jaki on jest? Jaki jest Bóg?
No, długi czas się konfrontowałem z tym, że postrzegałem go jako swojego ojca, bo ten obraz się niestety przerzuca. I wydawało mi się, że jest takim surowym sędzią, który na każdym kroku będzie mnie rozliczał z każdego mojego błędu. A zawsze się okazuje, że jest zupełnie odwrotnie i że jest wymagający, ale jest też nieskończenie miłosierny i zawsze gotów przebaczyć. Jest jak z tej Ewangelii, gdzie wraca ten syn marnotrawny. Często się z tym gdzieś utożsamiam. No on po prostu czeka, nie? Zawsze czeka. Do ostatniej sekundy życia, co pisze Faustyna w swoim dzienniczku, że do ostatniej sekundy życia każdy człowiek może się do niego zwrócić i chociaż byłby największym grzesznikiem i zrobił najwięcej zła i zamordował ludzi, to zawsze ma szansę trafić do nieba, nie? To jest niesamowite, że Bóg jest po prostu niesamowicie dobry.
Jeden z polskich polityków po tym, jak stracił swojego syna, powiedział, że chyba dla niego już jest za późno na nawrócenie.
No to właśnie nigdy nie jest za późno, nie? Nigdy.
I tak zakończmy. Dzięki, że przybyłeś.
Dziękuję bardzo.
Do studia. Naszym gościem był Krzysiek z Panem Bogiem.